Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A moim gościem jest ksiądz dr Piotr Wolendik, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
7 czerwca Kościół Wszystkich Świętych otrzymał tytuł House of Life, czyli Dom Życia. Ten tytuł przyznała Fundacja Wallenberga. W ten sposób fundacja upamiętnia miejsca związane z ratowaniem osób narodowości żydowskiej w czasie Holokaustu. O Placu Grzybowskim, tym terenie mówi się jako o takim ostańcu dzielnicy żydowskiej, no ale dominantą przestrzenną jest Kościół katolicki. Można powiedzieć symbioza. Ten kościół był schronieniem dla ludności żydowskiej w czasie okupacji, w czasie, kiedy dział się Holokaust. Ile osób uratowali księża z Placu Grzybowskiego z ulicy Twardej?
Oczywiście nie mamy tutaj do końca twardych danych. Posługujemy się pewnymi szacunkowymi danymi, ale zgodnie z badaniami, które gdzieś przeprowadzał Instytut Pamięci Narodowej, pochylając się nad postacią księdza Marcelego Godlewskiego, ówczesnego proboszcza parafii Wszystkich Świętych, mówi się, że do 3000 jest nawet taka suma wymieniana.
Jak to możliwe, że uratowano tak ogromną ilość osób w sercu piekła tak naprawdę?
No oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe, by dokonała tego jedna osoba. Odznaczonym przez Instytut Yad Vashem Orderem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest ksiądz proboszcz ówczesny Marceli Godlewski, ale trzeba traktować tę postać jako swego rodzaju reprezentanta pewnego środowiska, które przy parafii wokół niego i razem z nim było skupione i podejmowało tę działalność. Ksiądz Godlewski był już wtedy człowiekiem mającym 70 blisko lat, wobec tego był człowiekiem starszym. Bardzo pomagał mu wikariusz, ksiądz Czarnecki. Miał ksiądz Godlewski swój dom w Aninie. Tam zresztą, odkąd parafia została włączona do terenu getta, tam zamieszkiwał. Siedzibę parafii przeniesiono wtedy poza mury getta na ulicę Sienną. Tam zamieszkiwał ksiądz Czarnecki. Ale ksiądz Godlewski w tym domu w Aninie prowadził razem z siostrami rodziny Maryi sierociniec. I też to był jeden ze sposobów ukrywania, przerzucania tychże dzieci z getta pośród dzieci znajdujących się właśnie w tym sierocińcu.
Rozumiem, że fałszywe papiery były tym dzieciom wystawiane.
Tak, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. To dość ciekawa metoda, dlatego że wyszukiwano w księgach parafialnych zmarłych, którzy patrząc na wiek, mogliby odpowiadać tym, kogo chciano uratować. W związku z tym odszukiwano później ich akt chrztu i właśnie na podstawie, wiedząc, że ta osoba już nie żyje, wystawiano im tożsamość na tę osobę, która zmarła. Także była to tożsamość jak najbardziej prawdziwa. Ktoś, kto chciałby sprawdzić, zweryfikować, czy rzeczywiście taka osoba znajduje się w księgach parafialnych, ochrzczona w dzieciństwie, ileś lat temu, prawda? Nie w tej chwili, w ostatnim etapie, jakby kiedy już istniała okupacja hitlerowska. To wszystko było do zweryfikowania.
Ale ksiądz powiedział 3000 osób. Przy wyrabianiu papierów dla jednej osoby potrzeba sporo czasu, nakładu pracy. To sądzę, że przy 3000 ta praca w kancelarii z dokumentami, z księgami parafialnymi musiała trwać permanentnie.
No tak, to musiała być taka mrówcza praca. Być może trzeba też założyć, że dawano ucieczkę i niekoniecznie być może udawało się wszystkich zabezpieczyć w jakieś papiery, być może po prostu wystawiano jakieś też fałszywe kenkarty. Trudno dzisiaj nam to wszystko zmierzyć, bo jest to swego rodzaju błąd pewnie nas wszystkich popełniany cyklicznie. Kiedy coś, jakieś wydarzenie się dzieje, kiedy bierzemy w tym udział, nie wydaje nam się, że będzie to miało jakieś wielkie znaczenie w przyszłości. A tymczasem po latach okazuje się, że wiele różnych inicjatyw okazuje się niezwykle cennymi i potrzebnymi, a nie zabezpieczono wtedy jakichś śladów, jakichś zeznań, które mogłyby szczegółowo objaśnić tę sytuację.
A jednak świadectwa są i to świadectwa tych, którzy zostali uratowani. Zresztą już tuż po wojnie American Joint Distribution Committee, taka organizacja amerykańska, przyznała 100 tysięcy złotych za pomogi na odbudowę kościoła, właśnie uwzględniając fakt, że środowisko przy tym kościele w czasie II wojny światowej przyczyniło się do ratowania Żydów. Zatem to zostało dostrzeżone bardzo szybko. Pytanie, czy Niemcy w czasie okupacji coś podejrzewali?
Trudno powiedzieć. Nie mamy tutaj żadnych jakichś sygnałów dotyczących bezpośrednich represji odnośnie księdza Godlewskiego, Czarneckiego. Natomiast Niemcy szczegółowo, można powiedzieć, dystrybuowali opiekę duszpasterską, dlatego że księża też nie mogli sobie wchodzić do getta, kiedy by chcieli. Mieli przepustki, które jasno określały możliwość przebywania na terenie getta. Tak samo jeśli chodzi o duszpasterstwo, Niemcy ingerowali, ponieważ na terenie getta znajdowała się wspólnota chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Wobec tego była zgoda na jedną mszę świętą, natomiast też nie można było jakby odprawiać tych mszy świętych tyle, ile by załóżmy proboszcz sobie zażyczył, tak? Więc to wszystko było ściśle pod nadzorem.
Czyli rozumiem, że te, umówmy się, 3000 osób plus minus uratowane, przechowane także na terenie kościoła, to były osoby wyprowadzone z getta.
Wyprowadzone z getta, tak by trzeba było założyć. Pewnie części z tych osób nie udało się przeżyć, bo takie były warunki, natomiast no, pewna część z całą pewnością udało się jej ocalić życie.
To w jakich zakamarkach Kościoła Wszystkich Świętych te osoby były przetrzymywane? Bo wiemy, że Kościół też był taką ostoją.
Pierwsza rzecz, którą trzeba zauważyć, jest taka, że najpierw udostępniono w ogóle do mieszkania plebanie, dlatego że ponieważ, jak powiedziałem, siedzibę parafii przeniesiono na ulicę Sienną, ksiądz Godlewski przyjeżdżał za Nina. Dom parafialny został otwarty dla właśnie Żydów, ponieważ było to duża ilość osób zmieszczona na małym terenie. Były problemy mieszkaniowe. Wobec tego udostępniono właśnie mieszkania plebanijne na rzecz tychże osób. Przy kościele działała kuchnia, która wydawała posiłki, starając się wspierać w ten sposób też osoby tam przebywające. Natomiast patrząc na Kościół Wszystkich Świętych, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w zasadzie to są trzy kościoły. Mianowicie jest Kościół Dolny, który nie jest taką zwykłą piwnicą, ale pomieszczenia tam mają wysokości 3,5 metra. Więc są to normalne jakby pomieszczenia, z których można korzystać. I kościół jeszcze można zbudować na samym strychu, ale to już jest zupełnie inny temat. Natomiast tu rzeczywiście w tym dolnym kościele są takie miejsca, które można by nazwać takimi zakamarkami, odpowiednio zakamuflowane, odpowiednio zabezpieczone, mogły służyć przez jakiś czas za schronienie. Jest ostatnio premiera tego filmu dokumentalnego, odbyła się właśnie też 7 czerwca. Powstał taki film pana Michała Tkaczyńskiego, reżysera, I tak wszystko widziałam, gdzie swoje zeznania składają osoby, które właśnie były gdzieś tam w tych podziemiach przez moment chociaż przechowywane, zanim nie zostały wypuszczone dalej w świat. Natomiast ten wątek będzie dotyczył Kościoła Wszystkich Świętych już po likwidacji tak zwanego małego getta, kiedy Kościół już na terenie getta bezpośrednio się nie znajdował, bo kiedy był na terenie getta, jakby nie było potrzeby ukrywania tych osób. Natomiast później, kiedy zlikwidowano małe getto, trzeba przypuszczać, że posiadano kontakty dalej z osobami, które zostały skomasowane tam na terenie getta dalej się znajdującego i wykorzystując jakieś przejścia, jakieś formy, dalej pomagano właśnie w ten sposób, że przerzucano do Kościoła Wszystkich Świętych, jakby pierwszy etap. Tutaj gdzieś tam w piwnicy przechowywano, dokąd było można, dokąd nie wyrobiono właśnie jakichś papierów, a potem gdzieś odsyłano dalej.
W 2015 roku przy Kościele Wszystkich Świętych miał powstać pomnik Polaków ratujących Żydów. Rozstrzygnięto konkurs na ten pomnik, przyznano pierwszą nagrodę. Dlaczego ten pomnik nie stoi?
Tak w zasadzie trzeba by pytać w Urzędzie Miasta, ponieważ trzeba uświadomić sobie, że idea powstania pomnika Polaków ratujących Żydów ostatecznie jest wykonywana z uchwały Rady Miasta. Oczywiście inspiracją do tego był Społeczny Komitet Budowy tego pomnika. Na czele tego komitetu stoi obecnie pan profesor Strzembosz, ale należą do niego osoby różne, między innymi pan profesor senator Jan Żaryn, pan architekt Czesław Bielecki, więc moja skromna osoba też bierze udział w spotkaniach, jeżeli komitet się zbiera. Ale to jest ciało społeczne, którego rolą jest jakby inspirowanie do realizacji właśnie tej idei. Ta idea zyskała aprobatę w postaci uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, stąd był ten konkurs rozstrzygnięty. Natomiast teraz wydaje się, że trwają prace przygotowujące do realizacji. Z tego,
a skąd to opóźnienie, już ponad 2 lata?
Właśnie to trwają prace nad listą, która musi się znaleźć, listą imion, nazwisk osób, które ratowały Żydów, które mają się znaleźć na tymże pomniku. Siłą rzeczy muszą to być jakoś osoby zweryfikowane i wobec tego to jakoś trwa. Wiem, że przygotowuje tę listę Instytut Pamięci Narodowej.
A czy były jakieś głosy protestu, krytyki?
Nie za mojej kadencji, ale kiedy sięgamy do początku idei powstania tego pomnika w latach 90., to kiedy tylko powstała ta idea wzniesienia pomnika Polaków ratujących Żydów na Placu Grzybowskim, była to idea, żeby ten pomnik znalazł się w centrum tego placu, wtedy był bardzo silny opór Gazety Wyborczej i środowiska z tym związanego.
No ale teraz można powiedzieć, Fundacja Wallenberga, żydowska fundacja, uhonorowała Kościół tytułem House of Life. Ksiądz Marceli Godlewski przez Instytut Yad Vashem uhonorowany jako sprawiedliwy wśród narodów świata. Zatem to społeczność żydowska dostrzegła Polaków ratujących Żydów. Zatem teraz sami Polacy powinni o tym też pamiętać. Zmieńmy temat, księże proboszczu. Wtorki to będą szczególne dni w życiu parafii, nowenna do świętego Jana Pawła II. Co to za wydarzenie?
Tak, chcemy nawiązać tutaj do wydarzenia, którego 30. rocznicę obchodziliśmy niedawno, bo 8 czerwca, mianowicie 8 czerwca 1987 roku w naszym kościele mszę świętą rozpoczynającą Krajowy Kongres Eucharystyczny w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski celebrował święty Jan Paweł II. Jesteśmy, wydaje mi się, jedynym kościołem w Warszawie, gdzie święty papież celebrował Eucharystię. Wszystkie msze święte były sprawowane na ogół na dużych przestrzeniach, otwartych przestrzeniach, tak by dać udział jak największej, dać możliwość udziału jak największej liczbie wiernych.
Tylko wejdę w słowo, musimy zaznaczyć, że papież odwiedzał liczne kościoły w Warszawie.
Tak,
w wielu
kościołach
są tablice papieskie, ale tu chodzi konkretnie o odprawienie mszy
świętej
w kościele.
Właśnie. I dlatego wydaje się, że jesteśmy jakoś szczególnie naznaczeni do tego, aby być miejscem kultu świętego Jana Pawła II. Mieliśmy oczywiście obraz papieża w kościele, ale może trochę powieszony tak nieszczęśliwie, że może mało służył modlitwie. Prawdopodobnie dlatego, z tego to wynikało, że powieszony ten obraz był, zanim został błogosławionym czy świętym. Natomiast teraz mamy plan, umieściliśmy ten obraz troszeczkę inaczej, bardziej dostępnie dla wiernych. I oczywiście wystąpiliśmy do kardynała Stanisława Dziwisza o to, abyśmy mogli otrzymać relikwie świętego Jana Pawła II. Otrzymaliśmy je, uroczyście wprowadziliśmy je do naszej świątyni właśnie w tę 30. rocznicę tej Eucharystii sprawowanej 8 czerwca 87 roku. I chcemy w każdy wtorek przed mszą świętą o godzinie 18 celebrować taką nowennę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II.
Dodajmy jeszcze, że od 1993 roku nad schodami od strony Placu Grzybowskiego stoi figura Jana Pawła II, dar włoskiego rzeźbiarza. Taka sama postać papieża znajduje się we włoskiej miejscowości.
Tak, jest też taka tablica bezpośrednio obok tego papieskiego postumentu, przypominająca właśnie to wydarzenie, jakim była wizyta świętego Jana Pawła II w naszej świątyni.
Za chwilę kończąc, zaprosimy do udziału we wtorkowej nowennie, bo to już jutro, ale jeszcze zapytam, bo Kościół Wszystkich Świętych jest tak położony w przestrzeni Warszawy, że jak sądzę, jest miejscem na szlaku też wycieczek turystycznych. Często turyści zaglądają do kościoła?
Wydaje się, że tak. Grupy, indywidualni turyści, bardziej chyba nawet indywidualni jak grupowi, ale dużo osób także z różnych stron świata możemy w naszej świątyni spotkać.
Do czego zmierzam? Do tego, że ksiądz to przyznał, bo rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat, że Kościół wymaga remontu. Pozyskiwane są środki. Kiedy się spodziewamy właśnie takiego generalnego remontu, żeby taki turysta, który wejdzie do wnętrza Kościoła Wszystkich Świętych, raczej nie koncentrował się na niedoskonałościach, a mógł się skupić na tym, co piękne?
No to rzeczywiście jest, myślę, marzeniem i parafian, i proboszcza, żeby ta świątynia odzyskała swój dawny blask. Mamy w tej chwili złożone dwa wnioski. Jeden w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, drugi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na środki europejskie. Te dwa wnioski, gdyby zostały zaopiniowane pozytywnie, dałyby efekt w postaci remontu wnętrza i dolnego, i górnego kościoła. Moglibyśmy rzeczywiście się cieszyć jego blaskiem. Natomiast cały czas jeszcze pozostaje wyzwaniem remont elewacji, która wygląda w opłakany sposób. Niestety jest w opłakanym stanie, zwłaszcza jak patrzymy na wiele odremontowanych, wyremontowanych budynków w Warszawie, czy też tych nowoczesnych, świecących blaskiem. Kościół niestety na zewnątrz przedstawia się nie najlepiej. No i myślę, że jeżeli dostaniemy te środki na wnętrze, to wtedy będziemy zabiegać i szukać możliwości źródeł na remont elewacji także.
A kościół nadal nocą jest podświetlany, bo wygląda wtedy imponująco.
No nie jest już podświetlany, dlatego że z tego dawnego podświetlenia zostało czynnych tylko kilka lamp. I przyznam szczerze, że to wyglądało jeszcze gorzej, jak niepodświetlany, więc prosiłem, żebyśmy to wyłączyli i w tej chwili nawet nie jest kościół podświetlany.
To ja pamiętam, jak jeszcze wszystkie lampy działały i to wyglądało pięknie. No rzeczywiście, Kościół Wszystkich Świętych, warto o niego dbać. Mam nadzieję, że te środki zostaną pozyskane, że remont uda się przeprowadzić. Między innymi zbiór największy w Warszawie dzieł Michaela Wilmana. To wielkoformatowe obrazy męczeństwo apostołów. Godne uwagi. Ważne tylko, żeby wnętrze było też odpowiednią oprawą. Dziękuję serdecznie za wizytę. Moim gościem był proboszcz parafii Wszystkich Świętych, ksiądz dr Piotr Walencik.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.